Dzień dobry. Ostatnio sporo sobie opowiadaliśmy o masonerii, w tym o masonerii na ziemiach polskich, która teoretycznie od pewnego momentu była surowo zakazana, bo po rewolucji francuskiej większość władców w Europie bała się, że idee takie jak równość obywateli mogą ich skutecznie pozbawić głów. Tym bardziej, że apolityczne ideały masonów po pewnym wydarzeniu zaczęły być zdecydowanie, nazwijmy to, odważniejsze. Jak do tego doszło? I jak to się stało, że niby u nas masoni nie mogli się zrzeszać, ale sam car postanowił przymknąć oko na własny rozkaz? Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, pora na program W Drewniakach przez świat. Zacznijmy od tej pierwszej kwestii. Przez długie, długie dekady masoni zrzeszeni w swoich lożach głosili potrzebę przemian politycznych i społecznych, ale pokojowymi metodami. Równość ludzi i odejście od feudalizmu miały się odbyć bez przelewania krwi. No, to tyle jeśli chodzi o teorię, a potem przyszła rewolucja francuska i wiele środowisk obwiniło masonów za szerzenie poglądów, za których obronę poleciały dziesiątki tysięcy głów. Ale to nie wszystko, bo potem Monsieur Napoleon spowodował tęgi chaos praktycznie na całym kontynencie, a Kongres Wiedeński po pokonaniu Napoleona swoimi postanowieniami przywracał stare układy w Europie. To właśnie po tych wydarzeniach ktoś nie wytrzymał i uznał, że dość już tych pokojowych bajeczek o bezkrwawym obalaniu starego ładu, skoro ten właśnie został odbudowany. Kto to taki? Mówimy o efektownym traceniu cierpliwości, więc opcje są dwie: Hiszpanie albo Włosi. Tutaj akurat chodzi o tych drugich. Węglarstwo, bo tak się ten włoski ruch nazywał, co prawda z masonerii się wywodził, ale po niej przejął tylko administrację, to znaczy tradycyjny podział na loże. Założenie główne też było w sumie podobne. Puszczenie w niebyt starego feudalnego ładu, jednak plan na osiągnięcie tego był już zdecydowanie bardziej hardkorowy. Zbrojne powstania na całym kontynencie. Ta idea zaczęła się bardzo szybko roznosić po Europie, co oczywiście mocno zaniepokoiło rządzących na czele z carem Aleksandrem I. Było kilku władców w historii Rosji, którym do ogarniętych zdecydowanie było daleko, aczkolwiek Aleksander I nie był wcale taki głupi. Po pierwsze wiedział, że na Polaków musi szczególnie uważać, a po drugie wspierał wolnomularstwo, w tym na naszych ziemiach. Zaraz. Stop. Jak to wspierał? Przecież w naszych dyskusjach o masonerii wyraźnie padło, że carat zabronił wolnomularstwa na naszych ziemiach. A poza tym, po co by miał wspierać? Żeby mu robili intelektualny syf wśród podbitej ludności i współtworzyli opozycję? Co u licha? Spokojnie, to nie takie proste. Czemu? Bo to polityka. Polityka ma wyglądać na prostą i szlachetną, a w rzeczywistości... Trzymajmy się przykładu Aleksandra I. Po pierwsze, nie wspierał masonerii oficjalnie, wiedział, że czasy są niespokojne, u siebie w kraju też musiał liczyć się z rewolucyjnymi organizacjami. Domyślał się, że polscy masoni nie spotykają się w swoich lożach, żeby grać w szachy, a żeby kombinować, jak odrodzić kraj. Wolał mieć tam swoich ludzi i w ten sposób monitorować, co się tam dzieje. Czy szykują otwarty bunt, czy może chcą działać u podstaw? Tak zresztą było. Planem polskiego wolnomularstwa przez długi czas było właśnie edukowanie rodaków przy zachowaniu wierności caratowi. W zamian za takie ciche wsparcie car liczył na to, że w razie czego owych myślicieli będzie miał po swojej stronie. Czy to właśnie dlatego zgodził się na powołanie w 1819 roku Wolnomularstwa Narodowego? Takiej masońskiej organizacji, która zebrałaby do kupy wszystkich wolnomularzy z naszych ziem i nie tylko ich kontrolowała, ale też można by za jej pomocą przemycać im pewne pomysły dobre dla cara? To jedna z teorii. Druga jest taka, że Wolnomularstwo Narodowe zostało rozkręcone z inicjatywy Henryka Dąbrowskiego, a nie cara. W tym przypadku część założeń też miała się pokrywać. Nadal wierność carowi, przynajmniej w najbliższej przyszłości. Potem ewentualnie walka o niepodległość, ale dopiero po ponownym włączeniu do Królestwa Polskiego ziem, które nam Rosjanie zabrali. Jak się da, to też pokojowo. Jak zatem widać, są różne teorie, natomiast bezsprzecznym faktem jest, że na czele tego ruchu stanął Walerian Łukasiński, prawdziwy twardziel. Przez 6 lat bujał się z Napoleonem w czasie jego kampanii i był majorem 4. pułku piechoty liniowej. Mogłem sobie darować te konkrety z pułkiem? Niby mogłem, ale pomyślałem, że jednak warto zrobić dygresję, bowiem pułk ten nazywano nieformalnie czwartakami. Jeśli zatem ktoś, tak jak ja, za każdym razem swojego czasu idąc właśnie tą ulicą na uczelnię zastanawiał się, czemu ulica Czwartaków właśnie tak się nazywa, to już wie, na czyją cześć. Wracając jednak do majora Łukasińskiego, to był on też oczywiście masonem. Stając na czele wolnomularstwa, nieważne czy przy cichym zezwoleniu cara czy nie, nie miał się prawa spodziewać, że sprawy przybiorą taki obrót, że na całe dekady wyląduje za kratami. To już jednak opowieść na nasze kolejne spotkanie. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.